Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja, witam widzów telewizji Trwam. W naszym studiu mam zaszczyt powitać pana profesora doktora habilitowanego Tadeusza Marczaka, kierownika Zakładu Studiów nad Geopolityką Uniwersytetu Wrocławskiego.
Szczęść Boże, witam ojca, witam państwa.
Bardzo cieszymy się, że udało się nam spotkać w tym studiu po wielu próbach i to w
trzech.
Po trzech próbach i to w temacie, i to na przestrzeni paru lat. I no, to w temacie dosyć istotnym. Polska na geopolitycznej, geocywilizacyjnej mapie świata. Zacznijmy od tego, co najświeższe, co najbardziej dla nas z jednej strony radosne, czyli Światowe Dni Młodzieży, które odbyły się właśnie w Polsce, gdzie przybył Ojciec Święty Franciszek, jak również delegacje nie tylko młodych, ale delegacje episkopatów całego świata, dziennikarze z całego świata. I jednocześnie drugie wydarzenie, które nas zobowiązuje do umiejscowienia Polski na arenie tej geopolitycznej, geocywilizacyjnej, to jest 1 sierpnia 1944 roku, czyli Powstanie Warszawskie.
Tak, rzeczywiście żyjemy pod wrażeniem tych dwóch wydarzeń. No, pierwsza sprawa, czyli Światowe Dni Młodzieży, uzmysłowiły nam, kim jesteśmy, gdzie znajduje się nasze miejsce, a więc w tej wielkiej wspólnocie, prawda? Wspólnocie wiary, wspólnocie wartości wspólnie wyznawanych. No, uzmysłowiły nam, że Kościół jest wielki i Kościół jest powszechny. Drugie natomiast wydarzenie, rocznica Powstania Warszawskiego, no już tak zwyczajowo z tym się wiążą takie, powiedziałbym też i potępieńcze sfary, prawda? To biczowanie autorów decyzji o powstaniu, nawet i uczestników, ale to są zbyt pochopne sądy. Spróbujmy połączyć może te dwa wydarzenia, a więc z jednej strony potwierdzenie naszej obecności w tej wielkiej wspólnocie, a z drugiej strony jaką rolę my historycznie odgrywaliśmy w tej wspólnocie. To nie u nas w kraju, ale poza naszymi granicami kilkaset lat temu powstało takie określenie Polonia antemurale Christianitatis. Polska przed murzem chrześcijaństwa. I myśmy tę rolę wypełniali. To nie był, tak jak niektórzy mówią, przerost naszej ambicji narodowej, czy nawet szowinizmu, bo to, jeszcze raz powtarzam, ten termin zrodził się poza naszymi granicami. No i został potem aprobowany przez naszą opinię publiczną, podobnie jak i węgierską. Oczywiście wypełnialiśmy tę rolę przedmurza. No wystarczy tutaj wspomnieć nieszczęśliwie przegraną bitwę pod Warną. Szczęśliwie wygrano, ale dzięki geniuszowi wojskowemu Jana III Sobieskiego, bitwę pod Wiedniem. Oczywiście z tą nawałnicą islamską, turecką, prawda? Ale w XX wieku mamy rok 1920, bitwę warszawską i znowu walkę z systemem wrogim cywilizacji zachodniej, łacińskiej, z systemem wrogim właśnie także i Kościołowi, czy w ogóle chrześcijaństwu. Czy warszawskie powstanie można wpisać tutaj w tę rolę przedmurza chrześcijaństwa? Wydaje mi się, że tak, są tutaj pewne dowody na to. Możemy powiedzieć tak, że bitwa warszawska 1920 roku zatrzymała pochód tej wrogiej zachodowi cywilizacji na linii traktatu ryskiego, prawda? Natomiast powstanie warszawskie, no, wydawałoby się, że nie odegrało takiej roli, ale jeszcze w latach 60. jeden z dowódców radzieckich z II wojny światowej, marszałek Czujkow, zaczął rozważać taki problem. czy wojna nie mogłaby się skończyć parę miesięcy wcześniej, na przykład w końcu 1944 roku. Wystarczy tylko popatrzeć na chronologię wydarzeń. Stalin zatrzymał wojska sowieckie na linii Wisły pod Warszawą i stały one tam aż do stycznia następnego roku. 6 miesięcy. Gdyby, tak jak to suponuje Czujkow, ruszył dalej na zachód, to z pewnością doszedłby nie do linii Łabu, a do linii Renu i do linii kanału La Manche. No więc można by zaryzykować takie twierdzenie, że w wypadku powstania warszawskiego no mieliśmy to, że ta nawałnica idąca ze wschodu, wroga cywilizacji zachodniej, zatrzymała się na Łabie, a nie objęła całej Europy. Bo objąwszy Niemcy zachodnie, właściwie byłoby kwestią dosłownie paru kroków, żeby całą Europę skomunizować, zbolszewizować. Silne ruchy komunistyczne we Francji, silne ruchy komunistyczne we Włoszech. Oczywiście ta sprawa wymagałaby dalszych tutaj badań, dociekań, ale ten wątek, zresztą nie naszych rozważań, prawda, bo to są rozważania po stronie sowieckiej, no wskazuje, że tak najprawdopodobniej było. No i tu oczywiście jest paradoks historii. Niemcy krwawo, bezlitośnie, barbarzyńsko tłumili powstanie. Co robiąc w ten sposób? No przybliżając dzień powstania Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Potem płakali, że ich kraj został podzielony. No, ale takie były konsekwencje ich działań. No i paradoks polega na tym, że uratowaliśmy te zachodnie Niemcy przed tą ofensywną ideologią. Nawiasem mówiąc, później Stalin jak gdyby chciał naprawić ten błąd, bo za wszelką cenę chciał objąć współkontrolą zachodnie Niemcy, szczególnie obszar Zagłębia Rury. Tam była kwestia takiego czteromocarstwowego statutu dla tego Zagłębia, ale Amerykanie wtedy zorientowali się, czym to grozi i nie zgodzili się na takie propozycje.
Rozmawiamy o Polsce na geopolitycznej, geocywilizacyjnej mapie świata. To, co pan profesor mówi o roli powstania warszawskiego, jego decydującej roli w zatrzymaniu Stalina przed panowaniem w całej Europie, to z jednej strony sprawy opierające się nie na własnych wywodach, lecz na marszałka Czujkowa. Z drugiej strony, gdy popatrzymy, że Polska bardzo często przeszkadzała mocarstwom zarówno wschodnim, jak i zachodnim w tej swojej zawsze wierności wierze i papiestwu, to czy to nie wskazuje na bardzo prosty wniosek? Powstanie warszawskie wciąż i nieustannie jest polem wielkich manewrów, nie tylko manewrów wewnątrz polskich obywateli czy polskich historyków, ale również jest taką areną bitwy o znaczenie Powstania Warszawskiego na arenie międzynarodowej.
Ależ tak. Otóż usiłuje się zminimalizować Powstanie Warszawskie. Tutaj musimy mieć świadomość tego. Znaczenie jakiejkolwiek bitwy nie zależy od ilości zużytej amunicji, żołnierzy, którzy polegli, użytego sprzętu, ale od konsekwencji politycznych, prawda? Termopile są tego najlepszym dowodem. 300 Spartan omalże nie uratowało Grecji przed zalewem perskim. No więc z jednej strony usiłuje się zminimalizować to znaczenie Powstania Warszawskiego, ale równocześnie ci, którzy tak robią, chcą zminimalizować w ogóle znaczenie Polski na arenie międzynarodowej, na tej geopolitycznej i geocywilizacyjnej mapie świata. A jeśli tak popatrzymy na to chłodnym okiem, okazuje się, że wiele od nas zależy. I to zależy więcej, niż na to wskazywałby nasz potencjał demograficzny, gospodarczy, militarny. A nawet powiem tak, więcej niż jakby to określić, świadomość naszych elit politycznych, mówiąc tak eufemistycznie, prawda? Niestety nie jest to tutaj coś, czym moglibyśmy się pochwalić. Tej dalekowzroczności w docenianiu szans i w związku z tym kreśleniu perspektyw działania jest ciągle tutaj za mało. A naprawdę wiele od nas zależało czasami w dziejach.
Polska 1918 roku po odzyskaniu niepodległości, Polska 1920 po zwycięskiej bitwie warszawskiej, no i można powiedzieć rozwój Polski w dwudziestoleciu międzywojennym i chęć zemsty Stalina za to zatrzymanie wówczas nawałnicy bolszewickiej. Potem sprawia, że powstaje układ Rosja-Niemcy, pakt Ribbentrop-Mołotow. 45. znowu pogrzebanie roli Polski, znaczącej roli Polski na tej arenie geopolitycznej i geocywilizacyjnej w znaczeniu obrony cywilizacji zachodniej, cywilizacji o fundamentach chrześcijańskich. Tak mniemam, gdy dziś mówimy o roli Polski na tej mapie świata geopolitycznej, geocywilizacyjnej. I przychodzi kolejna szansa. To jest 78. rok, Jan Paweł II, papieżem z Polski, kardynał z Krakowa Karol Wojtyła. 79. pierwsza podróż apostolska do ojczyzny, wybuch Solidarności. Rok 89. No, pęka żelazna kurtyna. Można powiedzieć, pęka w Polsce, ale mur berliński staje się symbolem zaprzestania, zakończenia wojny zimnej.
Przeceniajmy. To tylko prace rozbiórkowe, no, dość późno zaczęte.
Nie mówię o samym akcie, tylko o świadomości na arenie międzynarodowej.
Nie, bo to zostało utrwalone, rzeczywiście, to sprawność propagandy niemieckiej. Natomiast to tylko był skutek, prawda? Nie było to nie była przyczyna. Ale przyczyna to rzeczywiście tutaj leżała w Polsce, a więc po pierwsze wybór Karola Wojtyły na papieża, potem powstanie Solidarności. Jeden z rosyjskich autorów tak te dwa wydarzenia spuentował. Polski papież, polska Solidarność to dwie celnie wystrzelone torpedy, które ugodziły w okręt sowiecki, po czym on zwolna, ale nieuchronnie zaczął tonąć. No, są tacy Rosjanie, którzy nie mogą nam wybaczyć tego, że właśnie to od Polski zaczęła się dekompozycja, czy może inaczej powiemy, rozwiązywanie Związku Radzieckiego.
Jeżeli mówimy o zakończeniu zimnej wojny, panie profesorze, funkcjonowanie takiego pojęcia geograficznego, ale też szanse na rozwój tej części Europy w wymiarze politycznym, gospodarczym, idea Józefa Piłsudskiego, potem też do niej wracał świętej pamięci Lech Kaczyński, siła Międzymorza. Po 1918 wielka szansa, no i po 1989 też, gdybyśmy tutaj mogli taki...
Tak, tu rzeczywiście musimy podkreślać szczególną rolę tego obszaru położonego między Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym. No, polska polityka tradycyjnie działała właśnie w tym obszarze. No przecież Unia Polsko-Litewska oznaczała nie mniej, nie więcej tylko co? Zintegrowanie znacznej części owego Międzymorza w jednym organizmie państwowym. Ale równocześnie tutaj też trzeba powiedzieć, że otwierały się wielkie szanse też geopolityczne dla Polski. No i może powiedzmy sobie, bo nie chodziło tutaj tylko o realizację naszego interesu, także interesu innych. No więc znowu odwołam się do jednego z autorów rosyjskich. To średniej wielkości państwa, jakim była Polska w XIV wieku, w przeciągu kilkudziesięciu lat przekształca się w mocarstwo. Wielkie mocarstwo środkowoeuropejskie. Polacy roją o rywalizacji z Habsburgami, chcą wyzwolić Słowian południowych spod jarzma tureckiego, ale dodajmy tutaj jeszcze jeden taki ważny element. no, pomijany w naszej historii, czy w wykładzie nauki historii, jaki słyszymy. Mianowicie Zygmunt III Waza, który miał najambitniejszy program geopolityczny w naszych dziejach. To było, jak to określił swego czasu profesor Zbigniew Wójcik, trójmocarstwo. Trójmocarstwo, czyli związek Polski, Litwy, korony polskiej, oczywiście Wielkiego Księstwa Litewskiego i Księstwa Moskiewskiego, czy Carstwa Moskiewskiego, czy Rosyjskiego. Ale można tutaj dodać, jeszcze uzupełnić to, co mówił profesor Wójcik, że to raczej było nawet czwórmocarstwo, ponieważ Zygmunt nie rezygnował ze swoich praw dziedzicznych, praw do korony szwedzkiej. No, 1612 rok, wyparcie załogi polskiej z Kremla oznaczało przekreślenie tych planów, ale tutaj też trzeba powiedzieć, jeden z naszych historiozofów powiedział, że Polska ówczesna miała siły, żeby przemocą narzucić Rosjanom rozwiązanie unijne. Tylko nie leżało to w charakterze państwa polskiego. Ponieważ Rosjanie nie chcieli zaakceptować Unii, kierując się jakąś tam upodobaniem do samodzierżawia, tak powiedzmy, no więc wycofano się z tych planów. Na Sejmie 1612 roku bodajże kanclerz, ksiądz Wawrzyniec Gębicki, no, wzywał szlachtę jednak do wytrwałości. Kreślił perspektywy wielkiego imperium słowiańskiego od Odry do Amuru. No ale tej wytrwałości zabrakło. Natomiast decydujące znaczenie jednak miało to, że ówczesna elita polityczna Rosji nie zdecydowała się na demokrację taką, jaką posiadała Rzeczpospolita Obojga Narodów. Łukasz Górnicki, polski pisarz polityczny z tamtego okresu, tak to podsumował. Jedność to tylko głupi ludzie nie pragną poprawy ze złego na dobre. Oto Moskwie ukazujemy wolność. Wzywamy ją do niej, a ona nie chce. Dlaczego? Czy się boi, czy wie, że w wolności nie potrafiłaby żyć? No, niedosłownie zacytowałem tę maksymę, ale ona oddaje właśnie, dlaczego ten wielki program, unijny program, doznał niepowodzenia. I jak to stwierdzają historycy rosyjscy, po tej wielkiej smucie zakwitło w Rosji samodzierżawie, potem despotyzm Piotra I, no i potem ukoronowanie tego despotyzmu w epoce sowieckiej. Taką drogę rozwojową niestety wybrali Rosjanie.
Pan profesor doktor habilitowany Tadeusz Marczak, Polska na geopolitycznej, geocywilizacyjnej mapie świata. Temat, który podejmujemy po tych, można powiedzieć, takich rzuconych tylko głównych wątkach w historii Polski na tej arenie europejskiej. Chciałbym otworzyć dwie komnaty. Pierwsza brzmi następująco. Ścieranie się dwóch cywilizacji od samego niemalże początku VIII wieku, czyli cywilizacji islamskiej, muzułmańskiej z cywilizacją chrześcijańską. I tutaj na ile potrzebujemy świadomości, jak wielki to jest problem, to jest pierwsza kwestia w tym pomieszczeniu czy w tej komnacie, a z drugiej strony wiemy, że nie tylko jest rywalizacja i walka geocywilizacyjna, czyli ścierania się tych dwóch cywilizacji, ale również geopolityczna w wymiarze naszej cywilizacji chrześcijańskiej, gdy tak naprawdę ta nasza cywilizacja chrześcijańska mogłaby obejmować Rosję, obejmować całą Europę, Amerykę Północną, Amerykę Południową, Środkową, znaczne części Afryki, byłaby jednym wielkim geocywilizacyjnym superbytem, żeby nie powiedzieć superpaństwem. A z drugiej strony to ścieranie się tak, kto jest ważniejszy, Stany Zjednoczone, czy Moskwa, czy Niemcy, i nierozumienie, że coraz bliżej mamy podział świata nie na żelazną kurtynę, czyli wschód i zachód, siła militarna, gospodarcza, ale coraz bardziej zmierzamy się z pojedynkiem cywilizacyjnym. Z drugiej strony jeszcze oprócz islamu należałoby wspomnieć o Chinach, które chyba najwięcej na tym zyskują.
Tak więc może po kolei zacznijmy od kwestii islamu. No raczej tak nie dostrzegamy tego, tej tendencji, która jak się wydaje jest dominująca w świecie islamu. Jest ona dostrzegana na przykład przez Amerykanów. Mianowicie można by powiedzieć tak, idea państwa narodowego nie zakorzeniła się w umysłach muzułmanów. Tęsknota za dawną jednością świata islamu jest tam raczej dominująca. Przeprowadzono takie badania, oczywiście cząstkowe, opinii publicznej w poszczególnych krajach islamskich. I co się okazało? 80% respondentów opowiada się za stworzeniem jednego państwa islamskiego, na którego czele stałby kalif, który miałby oczywiście głos decydujący w sprawach religii i w sprawach administracyjnych, cywilnych, prawda? To jest nawet ujmowane tam przez tych zwolenników takiego rozwiązania, że nieszczęścia islamu zaczęły się z chwilą, kiedy instytucja kalifatu została zniesiona. No, ona funkcjonowała w średniowieczu, potem sułtani tureccy pełnili tę rolę, no aż do Atatürka w 1923 roku, który zniósł tę instytucję. Okazuje się, że fundamentaliści islamscy opowiadają się właśnie za powrotem do tej jedności. A co to oznacza? No, prezydent amerykański George Bush młodszy powiedział, że dążeniem fundamentalistów jest stworzenie wielkiego imperium od Hiszpanii do Indonezji. Taki jest bowiem zasięg świata islamu. To oczywiście imperium to posiadałoby niesłychane bogactwa naturalne, no, ropa naftowa, gaz ziemny, kontrolowałaby większość szlaków żeglugowych świata, no i posiadałoby populację liczoną już na około miliard, prawda, z szybko rosnącym przyrostem naturalnym. No i to jest właśnie ta, jak się wydaje, to jeśli usuniemy właśnie tę groźbę stworzenia nowego wielkiego imperium islamskiego, to chyba nie do końca zrozumiemy politykę amerykańską na Bliskim Wschodzie. Tak zwane rewolucje arabskie, moim zdaniem, one miały zapobiec takiemu rozwiązaniu, bo one były w ramach amerykańskiej inicjatywy Wielkiego Bliskiego Wschodu z założeniem demokratyzacji tamtych społeczeństw i systemów politycznych. No ale wiemy, że przyniosły one w efekcie zupełnie różne rezultaty, odmienne od założonych. No właśnie w wyniku tych rewolucji arabskich i zamętu w świecie islamu, tym arabskim, no, powstało państwo islamskie. W tym kontekście też zastanawiająca jest rola Turcji. Otóż były premier turecki, profesor Ahmet Davutoglu, to był bardzo ciekawy, miał bardzo ciekawy program geopolityczny, który by można określić jako próbę syntezy panturkizmu i panislamizmu. Panturkizm, czyli zjednoczenie wszystkich ludów turkojęzycznych, czyli od Bosforu aż po Mongolię, prawda? Znowu panislamizm to jest zjednoczenie wszystkich ludów wyznających, czy krajów wyznających islam właśnie od Magrebu po Indonezję. No w ten sposób Turcja miała ambicje przekształcić się w gracza, wielkiego gracza na skalę globalną. No, wiemy, że coś się dzieje w Turcji. Tło tych wydarzeń do nas nie dociera, nie jesteśmy pewni. Nie wiem też dlaczego, jak to się stało, że profesor Davutoglu zniknął, czy może został usunięty z tej sceny politycznej tureckiej. To jest rzeczywiście jeden element, ale obserwujemy także inne tendencje. No, taka tendencja, która nas bezpośrednio dotyczy, to jest to, co można by określić jako nowy blok kontynentalny. Nowy, dlaczego? No, bo ten stary blok kontynentalny został ogłoszony na przełomie lat 1939-1940 przez niemieckiego geopolityka Karla Haushofera. Idea tego bloku kontynentalnego to było zjednoczenie, jak on określił, Mitteleuropy, czyli obszaru zdominowanego przez Niemcy, Eurazji, czyli dawnego Związku Sowieckiego i Japonii. To właśnie koncepcja ta Haushofera legła u podstaw paktu Ribbentrop-Mołotow. Bo żeby stworzyć taką konstelację, trzeba było wymazać Polskę z mapy Europy jako potencjalnego sojusznika Anglosasów. No i poza tym przeszkodę, żeby na drodze utworzenia tej linii styku między III Rzeszą czy Mitteleuropą, a Eurazją, rosyjską Eurazją. No w chwili obecnej ta koncepcja jest ożywiana. Jest wiele głosów na zachodzie i wschodzie na ten temat, na temat konieczności realizowania takiej właśnie koncepcji geopolitycznej. Najgłośniejszy tutaj z pewnością jest projekt Władimira Putina, który został zgłoszony w 2010 roku na łamach niemieckiego dziennika Süddeutsche Zeitung. Właśnie w artykule, który tam się ukazał, podpisanym przez Władimira Putina, wówczas premiera Rosji, znalazło się hasło budowania wspólnej przestrzeni od Władywostoku do Lizbony. To jest mniej więcej to samo, o czym mówił Hitler Mołotowowi w listopadzie 1940 roku w Berlinie. Powstaje nowa konstelacja państw, od Hiszpanii poprzez Francję, Niemcy, Związek Sowiecki, no i oczywiście także i Japonia. Tu w tym wypadku tego projektu Putina nie ma miejsca dla Japonii, ale może tylko na razie. Ten blok kontynentalny Haushofera był wymierzony w Wielką Brytanię. Największe wówczas mocarstwo, jakie w ogóle pojawiło się kiedykolwiek na kartach historii. Wielka Brytania bowiem w okresie międzywojennym kontrolowała bodajże 37 milionów kilometrów kwadratowych na globie ziemskim. Natomiast współcześnie ten projekt Putina jest wymierzony w Stany Zjednoczone i tego się nie ukrywa tutaj. No, jaka jest reakcja Stanów Zjednoczonych? To bardzo też ciekawe. Mianowicie, nie wiem, ale jestem gotów się założyć, że ten, kto wymyślił kryptonim manewrów, które się odbywały ostatnio i poprzednio na terenie naszego kraju, kryptonim Anakonda, znał koncepcję, znał pisma Haushofera, no i zna pisma współczesnych geopolityków rosyjskich. Haushofer bowiem mówił tak, pisał tak w tej broszurze Blok Kontynentalny. Stworzenie takiego wielkiego bloku uniemożliwi Anglosasom, Brytyjczykom i Amerykanom stosowanie polityki anakondy, czyli otaczanie tego, no, powiedzmy ofiary, prawda, i
uśmiercanie, zaduszenie.
Uśmiercanie, czy właściwie tak, podduszanie, a potem dopiero konsumowanie. Że to będzie niemożliwe. No, więc ten, kto wymyślił ten kryptonim, a właśnie, a mamy tutaj, zrobimy wam anakondę teraz. No i jeszcze jeden tutaj element, mianowicie zwrócenie uwagi na państwa naszego regionu. No tutaj muszę powiedzieć, że mieliśmy do czynienia z taką dość ciekawą sytuacją w ostatnich latach. Tak przypomnijmy sobie to, co nas tak bardzo dotknęło, prawda? 17 września 2009 roku. W rocznicę wkroczenia Armii Czerwonej na tereny II Rzeczypospolitej prezydent Obama ogłasza rezygnację z budowy tarczy antyrakietowej na naszych terenach, no i na terenie Czech. Ale jak potem się rozwija, jeszcze tutaj można powiedzieć tak, to co niemalże bezpośrednio po tym nastąpiło, to były manewry Zapad, manewry rosyjsko-białoruskie, gdzie była założona taka oto symulacja. Jest wojna, ale konkretnie z Polakami. Nigdy się nie robi, tak? Kurtuazyjnie nigdy strony przeciwnej się nie oznacza nazwą jakiegoś państwa czy narodu. Zawsze są czerwoni i niebiescy, prawda? Natomiast tutaj wyraźnie powiedziano, że to jest przeciwko Polsce. Drugi ważny element, mianowicie scenariusz tych manewrów zakładał użycie broni atomowej przeciwko Polsce. No ale Stany Zjednoczone ani NATO nie zareagowały wtedy na wymowę tych manewrów. Natomiast co obserwujemy dalej? Początek, powiedzmy sobie, rządów Obamy, on w polityce zagranicznej, tej, która nas najbardziej tutaj interesuje, wyznaczały dwa hasła. Reset z Rosją, prawda? Wyrównanie tamtych sytuacji konfliktowych z Rosją, a po drugie zwrot ku Azji, że to właśnie tam w sferze Pacyfiku rozgrywają się najważniejsze dla Stanów Zjednoczonych z punktu widzenia ich bezpieczeństwa problemy. No ale w ten sposób powstała pewna taka próżnia, jak gdyby geopolityczna, w którą właśnie wszedł Władimir Putin, bo prawie rok po, powiedzmy 13 miesięcy po tej rezygnacji Obamy z budowy tarczy antyrakietowej, która oznaczała nie mniej, nie więcej, tylko wejście, obecność Stanów Zjednoczonych w przestrzeni między Niemcami a Rosją. Tak odczytujmy jej geopolityczny wydźwięk. Otóż w te 13 miesięcy po tej rezygnacji Putin zgłasza ten swój wielki projekt, mega projekt geopolityczny. No i co robią Stany Zjednoczone? No to właśnie stało się też niemal na naszych oczach. Można powiedzieć tak, prezydent Obama o 360 stopni zmienił swój kurs i wrócił znowu do Europy Środkowej. Wrócił do koncepcji budowy tarczy antyrakietowej. Zaakcentował konieczność wzmocnienia wschodniej flanki NATO. To są właśnie wszystko te szachy, które są rozgrywane na tej geopolitycznej mapie świata.
Ale ta koncepcja jest wroga dla Rosji i dla Niemiec.
Nie powiedziałbym, że jest wroga dla Rosji i dla Niemiec.
Dlaczego?
Dlaczego? Powiem tak. Pierwsza przymiarka realizacji owego bloku kontynentalnego podjęta pod auspicjami Haushofera, otwarciem był pakt Ribbentrop-Mołotow, zakończyła się katastrofą, militarną katastrofą. Proszę tylko przypomnieć sobie, musimy sobie uzmysłowić, jakie straty poniosła Rosja czy Związek Sowiecki, prawda, w wyniku tego kataklizmu, który został rozpętany przez próbę realizacji tego planu, tego programu bloku kontynentalnego. Niemcy do dziś opłakują czy kreują się za ofiarę, ale czego? Własnej polityki. Tu można jeszcze zaproponować i Niemcom, i Rosjanom spojrzenie na to zagadnienie z innego punktu widzenia. Otóż jest takie modne określenie zderzenie cywilizacji, prawda? No, bardziej mnie tutaj przekonują rozważania na temat cywilizacji Feliksa Konecznego niż Samuela Huntingtona. Zwłaszcza nie przekonują mnie tutaj w jednym punkcie. Wtedy, kiedy on oddziela jak gdyby Rosję, prawosławie, traktuje jako odrębną cywilizację. Musimy tutaj jednak uzmysłowić sobie jedno. Mamy do czynienia nie z cywilizacjami, jak kręgami kulturowymi, które wyrastają z chrześcijaństwa. Prawda? I w tej, jeśli taką optykę przyjmiemy, to Rosja, prawosławna Rosja mieści się tutaj, jest częścią Zachodu. Protestanckie Niemcy też są częścią Zachodu, prawda? No oczywiście także katolicka Polska i część i pozostałe kraje katolickie, także Stany Zjednoczone, gdzie katolicyzm jest jednak w mniejszości. No i oczywiście Ameryka Łacińska. Jeśli popatrzymy właśnie na ten krąg jako na jedność cywilizacyjną, bo wyrastającą z tego wspólnego pnia, jakim jest chrześcijaństwo, to możemy powiedzieć, że w XX wieku mieliśmy, albo może inaczej, w przeciągu ostatnich 100 lat mieliśmy 3 wielkie konflikty domowe w łonie tego kręgu cywilizacyjnego. Pierwsza wojna światowa, wywołana przez Niemcy, Druga wojna światowa, też wywołana przez Niemcy, oczywiście i pierwsza, i druga skierowane głównie przeciwko Anglosasom, ale nie tylko. No i wreszcie zimna wojna wywołana przez Rosjan, ale też skierowana przeciwko Anglosasom czy pozostałym krajom europejskim, krajom cywilizacji zachodniej. Jeśli będziemy mieli w pamięci nauki, ile to kosztowało przecież nas? I pierwsza, i druga wojna światowa, no i także i trzecia wojna światowa, jakie materialne przyniosła tutaj straty, to wydaje mi się, że na tej podstawie będziemy mogli starać się przekonać i Niemców, i Rosjan, że wchodzą na złą, zgubną także dla siebie drogę.
Na razie tak to chyba to być. Przekonywanie nie idzie z dużym sukcesem.
No nie idzie ale z dużym chyba, sukcesem, chyba ale to. Dlatego ja bym powiedział tak, no zawsze mówimy, ile to błędów myśmy popełnili w historii. Ale popatrzmy na historię innych krajów, ile w ich przeszłości jest błędów. To, co w tej chwili obserwujemy, ta tendencja panująca w Rosji, przede wszystkim może w Rosji, to jest próba wygrania wczorajszego konfliktu, jakim była zimna wojna. A ten konflikt został rozstrzygnięty właśnie przez historię. Związek Sowiecki się upadł właśnie pod ciężarem tej no, destruktywnej ideologii, destruktywnego programu politycznego. No, tutaj może zacytuję pewnego publicystę rosyjskiego, który bardzo trafnie określił, kim był Związek czym był Związek Sowiecki? Imperium kamiennych toporów. Imperium kamiennych toporów, który nie mógł przyswoić sobie najnowocześniejszych technologii, nie mówiąc o tym, żeby wytwarzał te nowoczesne technologie. To nawiasem mówiąc jest bardzo charakterystyczne wyznanie byłego szefa sztabu generalnego Armii Radzieckiej, marszałka Ogarkowa. Otóż w 1982 roku powiedział on do pewnego amerykańskiego dziennikarza: myśmy przegrali zimną wojnę. Przegraliśmy zimną wojnę, ponieważ nie jesteśmy w stanie wytworzyć nowoczesnego uzbrojenia. A tego nie możemy zrobić bez przejścia rewolucji gospodarczej. Tylko problem polega na tym, czy możemy przejść rewolucję gospodarczą bez rewolucji politycznej. No, ta rewolucja polityczna polegała na rozpadzie Związku Sowieckiego, ale on, jakkolwiek taki twardogłowy, miał świadomość tej przegranej.
Każde zdanie, każda myśl otwiera nowe pytania i nowe spostrzeżenia. No, a gość, który jest u nas w studiu, nie dziwi swoimi spostrzeżeniami. Profesor Tadeusz Marczek. Na Państwa ekranach pojawiły się numery telefonu. Zapraszamy do współtworzenia naszej audycji. Słuchaczom przypomnę, że są to numery telefonów do naszego studia telewizyjnego 56 657 0011 lub 657 0012. W naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Dla zagranicy 48 56 657 0013 lub 0014. No, zapytam. Kwestie takie w tej naszej cywilizacji chrześcijańskiej, cywilizacji zachodniej. Program bardzo szczytny i pewno poparty wieloma analizami, wielu analityków, którzy mówią, że tak powinno być. Jednak jak ostudzić zapędy wewnątrz naszej cywilizacji zachodniej, rosyjskie do imperializmu, niemieckie do potężnego mocarstwa, Anglia, która też chyba tęskni za byciem niezależną i rządzeniem nie tylko w Europie, ale również w świecie. Myślę, że ten Brexit to jest taki delikatna próba. No i jeszcze oczywiście Ameryka też trzyma rękę na pulsie.
Oczywiście należy przekonywać, należy dyskutować, no ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, że w polityce liczą się realia. Więc ja sądzę, można by postawić tak problem. Rosjanie i Niemcy szermują hasłem zjednoczenia Eurazji. Eurazja zjednoczona. Bo program Putina dwukrotnie publicznie poparła Angela Merkel, tej wspólnej przestrzeni od Władywostoku do Lizbony. Myśmy powinni odpowiedzieć na to nie zjednoczona Eurazja, a zrównoważona Eurazja. W jaki sposób można osiągnąć ten stopień zrównoważenia? Wydaje mi się, że tutaj musimy zwrócić uwagę, że rysują się jak gdyby takie cztery naturalne bloki geopolityczne. A więc Ameryka Północna i przedłużenie na południe, prawda? Następnie Europa Zachodnia, zbudowana wokół osi Berlin-Paryż. Następnie nasza część Europy, czyli Międzymorze. No, to jest wielki potencjał, tutaj musimy sobie zdawać sprawę, nie uświadamiamy sobie tego.
Geograficzny, no i ludnościowy.
Tak, tak, naturalnie, to jest prawie 200 milionów ludzi. No i Rosja wreszcie. Rosja jako czwarty element tej konstelacji, prawda? I tutaj musimy przyjąć jako pewnik, że naturalną będzie jak gdyby taka tęsknota za ścisłą współpracą między Rosją a Berlinem, prawda? Ale my możemy to, że tak powiem, zniwelować poprzez bliską współpracę Międzymorza z Ameryką Północną, ze światem amerykańskim, prawda?
Bo wydaje
się, w ten sposób mamy zrównoważoną tę wielką przestrzeń. Bo jeśli dojdzie, można powiedzieć tak, ścierają się dwie koncepcje, które są nie do końca, że tak powiem, trafne. Euroameryka, czyli Ameryka plus Unia Europejska w obecnych granicach, co wyklucza Rosję, ale co może się stać z Rosją?
Rosja jest w tej chwili... Euroameryka to chyba Rosja... bez Niemiec.
Słucham?
Ta Euroameryka to chyba bez Niemiec. Nie wiem, czy Niemcy...
No, Niemcy uprawiają taką frondę, ale biorą udział w manewrach, biorą udział w szczycie NATO, więc oczywiście sarkają, ale na razie są podporządkowani.
Być może w celu zbudowania własnej siły militarnej.
To też tak. Tak, na to musimy też zwrócić uwagę, musimy być tutaj czujni. Rosja, musimy sobie zdać sprawę, jest państwem buforowym. Rosja oddziela nas od bloku islamskiego i od bloku chińskiego, których, że tak powiem, zamierzenia nie do końca są przez nas rozszyfrowane, prawda? Zwłaszcza Chiny, bo są one bardzo, bardzo tajemnicze. Ale na drugim, że tak powiem, biegunie leży też ta kaleka, konstrukcja w postaci Eurazji, czyli Rosja plus Europa, ale z wykluczeniem Stanów Zjednoczonych. Taki twór nie utrwali swojego bytu, jeśli przyjdzie do zderzenia cywilizacji na tę wielką skalę.
Ale to, co pan profesor teraz mówi, to tłumaczy nam przynajmniej w 90%, dlaczego tak Rosji po 1989 roku zależało na tym, by Białoruś była pod ich bezpośrednim wpływem politycznym, gospodarczym, i dlaczego jest taka walka o Ukrainę, bo Białoruś i Ukraina w sile Europy Środkowo-Wschodniej, tego Międzymorza, stanowiłaby wielkie zagrożenie do tego planu, o którym pan przed chwileczką wspomniał.
No tak, zrozumiemy.
Panie profesorze, my tak mamy telefon, tak? Tutaj naszych telewizyjów i radiosłuchaczy bardzo szanujemy. Prosimy bardzo, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Andrzej z Sopotu, witam serdecznie ojca i pana profesora. Po raz pierwszy cieszę się bardzo, bo jest pan dla mnie autorytetem wielkim. Z uwagi na Wrocław i jego tradycje lwowskie jeszcze, ale nie o tym chcę mówić, właśnie o tym nawet. Otóż mi się wydaje tutaj, że przede wszystkim musimy dostrzec realia obecnej sytuacji geopolitycznej w Europie. Ja swego czasu, to ponad 10 lat temu, z Deutsche Zeitung przedrukowałem felietonie takie zdanie, tak mnie cytuję, że Niemcy to olbrzym, który musi się bardzo ostrożnie poruszać, żeby nie robić zamętu w Europie. Najlepiej, jak będzie to robił za zasłoną Unii Europejskiej. No, muszę powiedzieć, że to jakoś było niedoceniane i dzisiaj geopolityka jest recytowana jednym tchem, i to otwartym tekstem. Brexit to nic innego, jak wyjście zgodnie z tym, co koniecznie mówię, z cywilizacji są ponad religiami. To jest najmocniejszy atut w Europie cywilizacji łacińskiej, to jest właśnie Anglia, która dzięki cywilizacji łacińskiej stała się imperium światowym w swoim czasie. I to w tej chwili, co robi Anglia Brexit, to jest po prostu próba uratowania resztki personalizmu. Bo nasza cywilizacja wyróżnia się łacińska personalizmem. I bardzo mi brakuje, panie profesorze, pan to chyba najbliżej jest tej sprawy, bo na ogół tego się unika. Pan ma to całościowe spojrzenie, ale przydałoby się jeszcze, prosiłbym o takie całościowe spojrzenie cywilizacyjne na historię Polski, jako historię kraju cywilizacji łacińskiej. No przecież pierwsze 500 lat do końca, przed Grunwaldem jeszcze, prawda, końca Kazimierza Wielkiego, to my mamy fantastyczną walkę państwa piastowskiego, walkę w gruncie rzeczy siłami politycznymi, pokojowymi. No Kazimierz Wielki jest fenomenem tutaj tej polityki, który ratował państwo polskie właściwie bez żadnych wielkich wojen. A później jest to, co chyba Jaśnica powiedział, że myśmy po prostu nie byli w stanie strawić wielkiego obszaru Litwy, a w rzeczywistości musiał mieć na myśli, że my po prostu naszą cywilizację łacińską żeśmy zaczęli topić potężnym morzu mętliku cywilizacyjnego na wschodzie. I dzisiaj, panie profesorze, ja jestem szalenie zaniepokojony i takim mówi się już z przekąsem o ziemiach zachodnich, że to nie bardzo odzyskane, że musimy coś tam Niemcom jednak zabrali, te ich małe ojczyzny. I jest podświadome wielkie parcie na wschód, na Ukrainę. Tak jak gdyby ktoś w Polsce, panie profesorze, usiłował odbudować w sposób taki w interesie niemieckim, taki sztuczny, prymitywny, jakąś federację z Ukrainą. Przecież zapominamy od razu o Lwowie. Zapominamy o polityce austriackiej via Ukraina w stosunku do Polaków. To, co dzisiaj mamy, panie profesorze, chodzi o Litwę, to jest paradoks, że ta mała, skromna Litwa po prostu staje kością gardła, że chodzi o szkolnictwo polskie. Gdzie jest ta wielka Rzeczpospolita cywilizacyjna? Także ja nie będę dłużej przedłużał, ale prosiłbym bardzo o pokazanie, że nie tylko Kirchholm, prawda, bitwa pod Kuszynem, czy bitwa pod Wiedniem, prawda, to były wspaniałe fenomeny militarne, ale myśmy mieli niedocenione i trzeba to wykorzystać, fenomeny cywilizacyjne. I my jesteśmy między państwami bizantyńskimi, bizantyńskie Niemcy, bizantyńska Rosja. Tam na Ukrainie, na Kresach, skąd pochodzę, w Wołyniu, z Wołynia, już nie muszę tego komentować, co tam się działo, było takie powiedzenie: napisz pierom, nie wyrubisz toporom. To znaczy, ukaz carski był potężniejszy od stali, a Polak był synem wolności. I religia nasza katolicka wymaga wolności, bo to należy do istoty katolicyzmu, ale istnienie państwa też wymaga wolności. Panie profesorze, serdecznie proszę o zwrócenie uwagi na te sprawy i bardzo dziękuję za możliwość wypowiedzenia. Pozdrawiam serdecznie.
No, może tak po kolei rozpocznę. Kwestia niemiecka. No niestety Niemcy porzuciły ostatnio takie zahamowania, jeśli chodzi o zgłaszanie swoich pretensji. Do właśnie do czego? W 2013 roku ukazała się właśnie owoc studiów tam pewnego środka, pewnej fundacji związanej blisko z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Niemiec, gdzie została postawiona teza, że Niemcy muszą być gotowe do odgrywania na arenie międzynarodowej, globalnej roli przywódczego mocarstwa, które będzie także posługiwać się siłą zbrojną. To był ten taki punkt zwrotny w tych najnowszych dziejach Niemiec. Nawiązał do tego jeden z autorów niemieckich, który sformułował taką oto tezę. Elita polityczna Niemiec, wszystkie partie polityczne, łącznie z Zielonymi, prawda, czołowi publicyści, główne media, reprezentują według niego to, co on określił jako imperialny realizm. A z naszego punktu widzenia to nie bawmy się w takie ten, to jest realny po prostu imperializm. To jest jedna kwestia i dlatego tutaj musimy być bardzo wyczuleni na to. W trakcie przygotowań do publikacji, do sporządzenia Białej Księgi Bezpieczeństwa Narodowego Niemiec, eksperci niemieccy zgłosili taki oto postulat. Siła zbrojna jest narzędziem polityki zagranicznej. I ta siła zbrojna musi być używana poza granicami Niemiec jako narzędzie polityki zagranicznej. No, ciekawa sprawa, gdzie ma być ona użytkowana. Więc stwierdzili oni, że można wytyczyć taki łuk kryzysu poza granicami Niemiec. On się zaczyna na południe od Bałtyku, biegnie do Bliskiego Wschodu, potem obejmuje Afrykę Północną. Jeśli popatrzymy na mapę, mamy szczęście czy nieszczęście leżeć na południe od Bałtyku właśnie. Więc to jest bardzo niebezpieczna tendencja.
Są potężne wpływy gospodarcze Niemiec, tak, jako najmocniejszej gospodarki tej siły, która kreuje gospodarkę Unii Europejskiej.
Tak, tak. Teraz wracając do wypowiedzi właśnie pana Andrzeja. Czy roztrwoniliśmy nasz potencjał na wschodzie? No, przypomnę tutaj, że taki popularny swego czasu publicysta jak Stanisław Cat-Mackiewicz mówił, że wschodnia granica Europy jest wyznaczana przez linię barokowych świątyń na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. A właśnie te wspaniałe barokowe świątynie były i w Połocku, i w Witebsku, prawda? A więc na tym obszarze. Co więcej, nawet autorzy rosyjscy przyznają, że ta istotna geopolityczna, geocywilizacyjna granica między Polską a Rosją przebiega gdzie? No, dwójka takich autorów stwierdziła, to jest mniej więcej ten znany szlak od Waregów do Greków, prawda? Czyli wzdłuż Dwiny i Dniepru. No oczywiście ta granica była przekraczana, ale każde przekroczenie tej granicy, czy to na zachód, czy to na wschód, powodowało reperkusje geopolityczne na dość dużą skalę. Więc chyba nie roztrwoniliśmy tego tego potencjału. Zresztą sam Aleksander Herzen jeszcze w XIX wieku mówił, gdzie leży ta granica między Polską a Rosją. Tam, gdzie lud czuje się bardziej związany z prawosławiem, to oczywiście to będzie Rosja. Gdzie czuje się związany z katolicyzmem, bądź grekokatolicyzmem, prawda? No tam będzie właśnie Polska. Tam, gdzie uprawia wspólnotowe władanie ziemią, pamiętajmy, kolektywizacja miała swoje prawzory w przeszłości. Tam będzie bardziej związany z Rosją. Gdzie natomiast ma ideę indywidualnego władania ziemią, no to będzie bardziej związany z Polską. Kolejna jeszcze tutaj kwestia, która wynika. Proszę nie zapominać o tym, że mimo wszystko, mimo tych słabości, a może dzięki tym słabościom, jakby się wydawało na pierwszy rzut oka ustrojowym, to dawna Polska była atrakcyjnym wzorcem, atrakcyjnym w tym sensie, że inne ludy, narody chciały się przyłączyć tutaj. No, w naszej historii jest ubolewanie, że Władysław Jagiełło nie zdobył ziem zakonu krzyżackiego, że zadowolił się tym zwycięstwem pod Grunwaldem. No ale gdyby wszedł na te ziemię, no wszedłby tutaj jako najeźdźca, prawda? A zobaczmy, co się stało kilkadziesiąt lat później. To właśnie mieszkańcy ziem poddani zakonu krzyżackiego wobec Kazimierza Jagiellończyka występują no niemalże z żądaniem takim, zaprawionym szantażem. Jak nie przyłączysz nas do swoich ziem, to się poddamy królowi czeskiemu. No i wobec takiego diktum Kazimierz w Toruniu właśnie przyjął hołd od stanów pruskich. Prusy przeszły do naszej historii jako ucieleśnienie zła. No i słusznie, jeśli weźmiemy pod uwagę ten militaryzm pruski, który się w XIX i XX wieku dał Europie i nam szczególnie we znaki. Ale nie zapominajmy o jednym. Prusacy, powiedzmy sobie, niemieccy z języka i kultury, i to zarówno z tak zwanych Prus królewskich, jak i książęcych później, czuli się związani z państwowością polską. Kiedy Jan Kazimierz ostatecznie zgodził się, prawda, na rozerwanie tego związku lennego między koroną, między Rzeczpospolitą a Prusami, omal nie doszło tam do powstania antybrandenburskiego a propolskiego. Prusacy nie chcieli być Prusakami. Chcieli zostać przy Polsce. To świadczy najlepiej o tej sile oddziaływania cywilizacyjnego Polski. Bo tutaj nawet można oczywiście by ten wątek rozwijać.
Też te kwestie związane z... No ale mamy telefon, więc prosimy bardzo. Radio Maria Telewizja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Maria.
Teraz i zawsze.
Moich wszystkich rodaków w telewizorach.
Kto do nas telefonuje?
Moje imię jest Wacław, jestem z Chicago. Szanowny panie profesorze, ponieważ już sięgamy tak troszeczkę dalej w głąb historii, to ja bym sięgnął jeszcze do momentu granic Imperium Rzymskiego. To jest jedna cywilizacja. Czyli że do Dunaju i do Łaby. I później rozwój tej całej cywilizacji i zastrzyk cywilizacyjny tutaj na wschodzie. W momencie rozbicia tego Imperium Rzymskiego, wzięcia głównej jego części do Germanii, do Frankonii, zaczęła się epoka, że tak powiem, wprowadzania cywilizacji rzymskiej na wschód od Łaby. Na wschód od Łaby mieszkały te ludy scytyjskie, to były bardzo bitne ludy. Rzymianie nigdy się nie odważyli w te puszcze wejść, po prostu bali się po prostu. Czyli że jakaś cywilizacja była i były te grody i tak dalej, jakieś organizacje plemienne były, które były w stanie się przed Rzymianami oprzeć. Następnie zaczęły powstawać różne organizmy państwowe, jak Niemcy, i później Polska, księcia Mieszka. I te organizmy zaczęły się po prostu konstytuować na zasadzie właśnie wiary chrześcijańskiej, katolickiej. Katolickiej, nie chrześcijańskiej, bo to tak trzeba powiedzieć, jak jest, bo to chrześcijańska wiara to taka jest teraz, to jest takie pojęcie ogólne, takie wielkie, szerokie. A tu chodzi o stricte katolicyzm, czyli że o wierność papieżowi i Rzymowi. Wszystko było ładnie, czasy, no były różne tam spięcia z tymi Niemcami i różne tam spotkania w Gnieźnie i koronacje i tak dalej, dopóki Polacy potrafili się obronić. Jak zobaczyliśmy, że nie damy rady, weszliśmy w układy z Litwą, która już wcześniej była chrystianizowana, ale porzuciła to. I ponownie przyjęła to chrześcijaństwo, katolicyzm i powstało państwo obojga narodów. To państwo obojga narodów rozrosło się do państwa trojga narodów, bo ponieważ Litwa podbiła Ruś białą czerwoną, to stworzyliśmy jedno wielkie państwo od morza do morza. Od Morza Czarnego, że tak powiem, do Bałtyku. W tym czasie cały czas Germania była potężnym państwem, była spadkobierczynią Rzymu. Okay? Myśmy nigdy nie mogli im zarównać cywilizacyjnie. Zawsze byliśmy od nich uzależnieni. Czy to nasi książęta poszczególnie, czy nawet królowie i tak dalej. Jeszcze raz o tym doskonale mówię. Wszystko byłoby pięknie, gdyby właśnie Polska zaczęła mieć styczność z księstwem moskiewskim, który się gwałtownie zaczął rozbijać od Iwana Groźnego. Iwan Groźny pierwszy nawiązał kontakt z Anglikami. On poznał jakiegoś kupca angielskiego, który był jego przyjacielem. I Rosja tej pory daleko osiężnie patrzyła, dalej patrzyła w Europę, która nie była dla niej groźna, okay? A z którą mogła nawiązać kontakty ekonomiczne i nawet militarne. Okay? A raczej się bała Polski, która była wtedy potęgą. I nie chciała za bardzo z Polakami być, bo Rosja nie chciała po prostu być podbita przez Polaków, jak to się mówi.
Panie posłowie, zmierzajmy do pytania.
Polega narodu, nigdy pod wojami się nie kierowała. I teraz proszę szanownego pana profesora. Wszystko byłoby pięknie, ładnie, gdyby. Doszliśmy do Wiednia. Wszyscy szanujemy. Ja byłem w Watykanie, widziałem obraz Jana Matejki, zwycięstwo pod Wiedniem Jana III Sobieskiego w bibliotece, w Muzeach Watykańskich, jak się chodzi. Piękny obraz, wszystko ładnie. Ale naprawdę efekt był taki sam jak powstanie warszawskiego. Straciliśmy po prostu 100 lat później, ja tak mówię po prostu to, co myślę. 100 lat później ci ludzie, którym uratowaliśmy, że tak powiem, skórę, złupili nas. Złupili nam skórę. Nie potrafiliśmy wygenerować z naszych elit.
Dziękuję panie Wacławie. Rozumiemy, że po tym długim wywodzie doszedł pan do tej kwestii.
No, tak, no więc może tutaj od tej ostatniej kwestii wyjdziemy. No rzeczywiście tak zwana realpolitik nie ma żadnych względów, ale trzeba tutaj powiedzieć, że Austriacy, jeśli użyjemy takiego określenia trochę historycznego, pomogli nam w czasie potopu szwedzkiego. W Prusicach koło Wrocławia jest sarkofag Kaspara Hatzfelda. To był feldmarszałek w służbie Habsburgów, który wyzwalał Kraków spod panowania szwedzkiego. No więc tutaj powiedzmy sobie, mamy jakiś taki remis, ale naturalnie to nie usprawiedliwia absolutnie i Austrii, i Prus, i Rosji, jeśli chodzi o kwestie rozbiorów. Zresztą tutaj też musimy chyba mieć świadomość tego, że rozbiory, zniknięcie Rzeczpospolitej obojga narodów doprowadziło do chaosu wojennego, który trwał kilkadziesiąt lat. No, zakończył się w 1815 roku. Wszyscy to wiążą z wojnami francuskimi, Napoleonem i tak dalej, ale tak prawdziwą przyczyną było zachwianie równowagi europejskiej po wymazaniu z mapy Rzeczpospolitej obojga narodów. No, poruszył pan tutaj szereg takich wątków, no, na przykład Łaba jako granica, prawda? Granica czy dwóch cywilizacji. Niektórzy tak mówią, chcieliby tak to widzieć, ale tutaj no, w nowszych czasach może odegrała ona taką rolę i trochę się sugerujemy tym. Tak nawiasem mówiąc, kiedy zbudowano mur berliński, to ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych przyjechał do Berlina i rzucił to słynne zdanie: Ich bin ein Berliner, jestem Berlińczykiem. Jak gdyby wyraz solidarności z Berlińczykami, no i wyraz sprzeciwu wobec tego muru dzielącego Berlin. Ale w tym samym czasie jeden z jego doradców, Saul Cohen, napisał tak. Granica na Łabie, czyli Limes Zorabicum, to jest najstarsza linia graniczna w Europie i powinna być respektowana. A więc
ja wróciłbym tu do tej wypowiedzi pana Wacława w takim wymiarze, że my, patrząc na cywilizację zachodnią, dzielimy ją. Cywilizację łacińską, poddaną Rzymowi, związaną z papiestwem, i cywilizację bardziej wschodnią, prawosławną. Natomiast jeżeli patrzymy, tak mi się wydaje, dziś na cały proces islamizacji świata i potężnej walki pomiędzy tymi dwoma cywilizacjami o wpływy, to my dla cywilizacji islamskiej jesteśmy po prostu cywilizacją chrześcijańską.
Tak, oczywiście.
A to, że tu są między nami różnego rodzaju odcienie, to myślę, że nie ma większego znaczenia. Na zakończenie, już dosłownie na takie 3 minuty, panie profesorze, też nawiązując do tej wypowiedzi pana Andrzeja, który mówił o tej Ukrainie, też musimy wziąć pod uwagę Polskę. Chciałbym zapytać, superpaństwo czy wolny rynek? Również to superpaństwo, które jest realizowane, tak, narodowość śląska powinna mieć swoją mini państwowość, mazurska mini państwowość, kaszubska mini państwowość, i tak samo podzielmy Ukrainę na takie narodowości mini i wtedy będziemy mieli, przepraszam, tak się wyrażę, super państwo. A na czym by polegała ta różnica pomiędzy super państwo czy wolny rynek?
No, musimy to ciągle akcentować. Od samego procesu jak gdyby jednoczenia Europy ścierają się tutaj dwie wizje. Jedna wizja to jest właśnie wspólnota oparta o zasady wolnego rynku i uznanie państw narodowych, suwerennych państw narodowych. To jest wspólnota, która, czy taka wizja wspólnoty, może,
gdzie kapitał może też być, ma narodowość.
Słucham?
Gdzie kapitał też ma narodowość.
Ależ oczywiście zawsze ma narodowość. Jeśli ktoś nam mówi, że nie ma, to chce nas...
Do tej pory był wolny rynek rozumiany jako...
Tak, chce nas podejść po prostu. I to jest to rozwiązanie, jak się czasami mówi, insularne, wyspiarskie. To reprezentują Brytyjczycy, ale także i Amerykanie. Natomiast na przeciwległym, że tak powiem, krańcu to jest wizja Europy jako superpaństwa. Rozwiązanie kontynentalne, reprezentowane przez Niemcy szczególnie i wspierających ich Francuzów w tej materii. Czyli państwo scentralizowane, zbiurokratyzowane, a w dodatku jeszcze oparte nie o wspólnoty, państwa narodowe, prawda, a o... Jakby to, może użyję tutaj takiego określenia, które funkcjonuje na gruncie historiografii niemieckiej. Etniczna parcelacja Europy. Na czym ona polega? Państwa narodowe zostaną poddane właśnie takiej parcelacji. Opisał to jeden z uczonych francuskich, bo Francji dotyka też ten problem. Otóż w myśl tej etnicznej parcelacji Francja ma być podzielona na kilka państwek, także nie będzie miała nawet dostępu do Morza Śródziemnego. To samo Hiszpania, to samo także Wielka Brytania. Oczywiście tutaj...
Każda pszczoła będzie zapełniała swój kawałek plastra w ulu, a królowa matka będzie rządzić.
Tak.
Tylko z pełną świadomością. Jeszcze mając...
Ta parcelacja etniczna, ona ukrywa się pod hasłem Europa regionów.
Tak.
Jeśli raś manifestuje pod hasłem Europa Regionów, to mamy tutaj wzorzec, jak na terenie Europy Środkowo-Wschodniej realizowano program Europy Regionów. To jest Jugosławia. Krwawe wojny domowe na terenie Jugosławii, które według autorów niemieckich zostały sfinansowane przez Hansa Dietricha Genschera.
800 milionów marek?
800 milionów marek na wojnę domową.
Panie profesorze, rozmawiamy 70 minut. W mojej głowie rodzi się takie pytanie, czemu ma służyć nasza rozmowa? Jaką powinniśmy wynieść świadomość po tym?
No, jeśli można tutaj zasugerować, no musimy po prostu, że tak powiem, zdiagnozować współczesną scenę polityczną.
Dziękuję bardzo. Pan profesor Tadeusz Marczak, naszym Państwa gościem. Z Panem Bogiem.